czytanie z Księgi Daniela. Dariusz zaś, Med, licząc 62 lata, otrzymał królestwo. Spodobało się ustanowić Dariuszowi nad państwem 120 satrapów, którzy mieli przebywać w całym królestwie. Nad nimi zaś trzech zwierzchników. Jednym z nich był Daniel, którym satrapowie składali sprawozdania, by nie obciążać króla. Daniel zaś przewyższał zwierzchników i satrapów, posiadał bowiem niezwykłego ducha. Król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Wobec tego zwierzchnicy i satrapowie usiłowali znaleźć podstawę do oskarżenia Daniela w sprawach królestwa. Nie mogli jednak znaleźć podstawy ani żadnego wykroczenia, bo był on wierny i nie można było w nim znaleźć żadnego zaniedbania ani błędu. Ludzie ci powiedzieli: nie znajdziemy żadnego zarzutu przeciw Danielowi, jeśli nie wysuniemy przeciw niemu oskarżenia wziętego z kultu jego Boga. Zwierzchnicy więc i satrapowie pospieszyli gromadnie do króla i tak do niego powiedzieli: królu Dariuszu, żyj wiecznie. Wszyscy zwierzchnicy państwowi, namiestnicy i satrapowie, doradcy i rządcy postanowili, żeby król wydał zarządzenie i ustanowił zakaz. Ktokolwiek w ciągu 30 dni zanosiłby prośbę do jakiegoś boga lub człowieka poza tobą, królu, zostanie wrzucony do jaskini lwów. Teraz zaś, królu, wydaj zakaz i każ spisać dekret, który byłby nieodwołalny według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Kazał więc król Dariusz spisać dokument i zakaz. Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana, modląc się i uwielbiając Boga, tak samo jak to czynił przedtem. Mężowie ci podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego: czy nie kazałeś królu ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu 30 dni o coś jakiegokolwiek Boga lub człowieka poza tobą ma być wrzucony do jaskini lwów? W odpowiedzi król rzekł: sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Na to odpowiedzieli, zwracając się do króla: Daniel, ten mąż spośród uprowadzonych z Judy nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy. Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: wiedz, królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany. Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez noc. Nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. Król wstał o świcie i udał się spiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: królu, żyj wiecznie. Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ on uznał mnie za niewinnego, a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów. Nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i żony. Nim jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków zamieszkałych po całej ziemi: wasz pokój niech będzie wielki. Wydaję niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela, bo On jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów. Ów Daniel zaś zażywał pomyślności za panowania Dariusza i za panowania Persa Cyrusa.
Dziś z księgi Daniela omówimy katechezy dotyczące kolejnych trzech darów, darów Ducha Świętego, już patrząc od naszej strony, po prawej stronie, a więc dar pobożności, dar męstwa i dar rozumu. Dar pobożności, inaczej mówiąc, dar pietyzmu. Pietyzmu, czyli szacunku. Jaki Bóg ma szacunek dla istoty, którą stworzył, dla człowieka? I w księdze, w Ewangelii Mateusza jest to zilustrowane przypowieścią o skarbie zakopanym w roli. I że człowiek po grzechu pierworodnym szuka szczęścia koniecznie w tym świecie, zakopuje się, zabezpiecza się w tym świecie. Tym niemniej Jezus jest tym kupcem, który, gdy poznał, jak Bóg Ojciec kocha każdego człowieka, że każdy człowiek, jego dusza nieśmiertelna jest dla Boga Ojca, jak wczoraj mówiliśmy, niepowtarzalnym skarbem, niepowtarzalnym, jedynym, takim skarbem, którego nikt i nic nie jest w stanie w sercu Boga Ojca zastąpić, sprzedał wszystko, co miał i kupił ten skarb, nabył ten skarb. Że to Jezus Chrystus w tajemnicy krzyża, powodowany zazdrosną miłością o człowieka, nabył go w krzyżu i zmartwychwstał. I ten skarb w sobie zaniósł do Ojca. To jest ta katecheza o darze pietyzmu, darze pobożności. Na czym polega pobożność? Ostatecznie na umiłowaniu drugiego człowieka miłością Jezusa Chrystusa. A tutaj w tym szóstym rozdziale z księgi Daniela czytamy o tym, że był Daniel, który przerastał wszystkich tak, że miał być pierwszym w państwie postawionym na całym królestwie, ponieważ to niejako ze względu na jego możliwości to mu się należało. I wzbudził zazdrość. Przypowieści o skarbie zakopanej w roli była mowa o zazdrosnej miłości Boga Ojca, zazdrosnej, świętej. A tu jest mowa o tym, że gdy Daniel, Jezus Chrystus, tutaj się ukrywa za Daniele, stał się jednym z nas i podczas swojej publicznej działalności ujawnił, że przewyższa wszystkich arcykapłanów i kapłanów obecnością Boga, darami Ducha Świętego, wzbudził zazdrość, ale już szatańską zazdrość. Mocą Belzebuba dokonuje tych znaków. Wzbudził zazdrość. Więc jak go wykończyć? Cały czas główkowali arcykapłani uczeni i faryzeusze. Możemy go tylko wykończyć, oskarżając go, że on planuje zamach przeciw Rzymowi, przeciw Cezarowi, który kazał w imperium czcić się jako Bóg. Musimy go oskarżyć i pamiętamy, że Piłat ciągle wychodził aż trzy razy do tych oskarżycieli i mówił, nie znajduje w nim żadnej winy. Nie ma w nim tego grzechu, którego oskarżacie. I bardzo, bardzo niezadowolony ze swojej decyzji został zmuszony do tego, że umył ręce, to wasza sprawa, ja jestem niewinny, ja się z tym nie utożsamiam, i wydał im na ukrzyżowanie. Jaskinia Lwów to oczywiście tajemnica Golgoty, tajemnica śmierci po grzechu pierworodnym. Człowiek po grzechu pierworodnym śmierć odbiera jako krzywdę. Krzywdę, choroby, śmierć odbiera jako krzywdę. Mógłby pożyć, chcielibyśmy, żeby jeszcze pożył, a niestety zmarł. Czyli tym królem w wypadku Jezusa, arcykapłanów oczonych w piśmie, to jest Piłat. To Piłat jakby wbrew sobie wydał wyrok śmierci na Jezusa Chrystusa. I to on tutaj jest ilustrowany jako ten, który nie mógł sobie darować, że musiał to zrobić. Bo inaczej oskarżyliby go w Rzymie. Dokładnie widział, że przez zazdrość i zawiść, jak mówi w Ewangelii Marka, Piłat, autor latyny, święty Marek, że przez zazdrość, przez zawiść go wydali. Ponieważ cały lud wszedł za Jezusem, a oni dotąd brylanty tracili na znaczeniu, więc chcieli go jakoś tam wykończyć. I Piłat tę noc po wyroku przeżył strasznie. Przeżył strasznie. Żona odeszła, jak mówi Pan Jezus w poemacie Bogaczeka Marii Beltorty. Czuł, że to jest jakaś katastrofa jego kariery, a Rzymianie byli dumni ze sprawiedliwości. A on tutaj stanął między młotem a kowadłem, między albo im go wyda, bo powiedzieli, on się przecież czyni królem. Zapytał Jezusa, Jezus mówi, tak, jestem królem, tylko nie z tego świata, tylko ze świata bogów. Tym bardziej się przeraził. No a i dlatego Piłat, tutaj jest powiedziane, że Piłat bardzo się ucieszył, że Chrystus po trzech dniach wyszedł z grobu, z jaskini lwów, wyszedł z grobu, że zmartwychwstał. I bardzo się ucieszył, że w roku 70 ci, którzy na nim wymusili to, Żydzi zginęli. Od lwów. Katecheza znowu, która wyprzedza czasy Jezusa Chrystusa, mówi o tym, jak jest, do czego prowadzi brak pietyzmu, brak ducha pobożności, czyli szacunku dla drugiego człowieka, który jest dla Boga Ojca skarbem. Jest zazdrość święta i ta zazdrość święta wyrwała Izraelitów, potomstwa Abrahama, z niewoli egipskiej, z niewoli babilońskiej wyprowadziła. W Jezusie Chrystusie ta zazdrosna miłość Ojca wyprowadził nas w krzyżu i zmartwychwstaniu z mocy demona, chce nas wyprowadzić, a dar pobożności jest nam niezbędny, jeżeli w drugim człowieku, takim jakim on jest, odkryjemy przede wszystkim skarb miłości Ojca. Każda dusza ludzka to jest skarb. A my mówimy, zjeżdżaj słowocz, śmierdzisz, cuchniesz, jesteś grzesznikiem. No to byłoby na tyle na temat tego rozdziału 6 z Księgi Daniela i o tym, co nieco tam pisze w książeczce. A teraz rozdział 7, ale już nie będziemy czytali. Wizja czterech bestii. Takich bestii Bóg Ojciec nie stworzył. Takich zwierząt Bóg Ojciec nie stworzył. Ani takiego lwa, ani takiego niedźwiedzia, ani takiej pantery, ani takich nie stworzył. Ludzie sami siebie takimi stworzyli. Z jakiego powodu? Z powodu braku daru męstwa, lęku o siebie. Wielkie imperia świata, nie mając sobie życia Bożego, męstwa w umiłowaniu siebie, innych, zbroją się, zawsze się zbroimy. zawsze się zbroiły, uprawiały dyplomację. I tak jak Bóg stworzył człowieka jako istotę jedyną niepowtarzalną, tak samo narody, które były, są i będą, to są niepowtarzalne dzieła miłości Boga Ojca. I każdy naród ma swoją niepowtarzalną duszę, specyfikę. Jakby jest pewną inną struną w harpie narodów. Inną struną. I gdyby tego narodu brakło w tej harfie, już ta harfa nie jest doskonała. Więc narody są rzeczą świętą. Trzeba je szanować. Ale ponieważ te narody nie realizują się w duchu męstwa, tej miłości Syna Człowieczego, nie mają męstwa Jezusa Chrystusa i w związku z tym żyją w lęku o swoje życie, o swój byt, o swoją egzystencję i zbroją się, podbijają, pożerają inne narody, żeby porastać w siłę. Krótko, brak daru męstwa owocuje lękiem o siebie. W związku z tym dbamy o to, żeby się zbroić. A Jezus Chrystus w krzyżu i zmartwychwstaniu przychodzi, żeby nas rozbroić. Żebyśmy byli zdolni do tego, jakim był Syn Człowieczy. Tylko jeden człowiek był na tym świecie. Jezus Chrystus. Tylko jeden człowiek. Na obraz Ojca podobny do Ojca. Na obraz Boga i człowieka, na obraz i podobieństwo Boga, to znaczy na obraz Boga, a na podobieństwo Jezusa Chrystusa w krzyżu. Trzeba tak rozumieć. Jeden człowiek, a reszta to zwierza. Tak długo, dopóki inni mnie głaskają, to jestem grzeczny, jak mnie ktoś tam dogryzie, to ja go mogę też ugryźć. Ba, będzie miał infekcję albo psychice. Będzie chorobą. To byłaby, moi mili, krótka katecheza o tym, jak ważny jest dar męstwa. Dar męstwa u Mateusza jest ilustrowany przypowieścią też, że w morzu żyje małża. I małża żerując może niestety swój organizm tam może wpłynąć jakiś kamyk, jakiś piaseczek. I małża wydziela płyn taki, który z tego, co boli, produkuje perłę. To Jezus Chrystus mówi, ja z was wszystkich w oczach Boga Ojca wyprodukowałem w krzyżu zmartwychwstaniu perły. I o tych perłach będzie mowa z Apokalipsie. Ale tutaj zwracam uwagę, jak będziecie studiować Apokalipsę świętego Jana Apostoła w rozdziale 13 jest mowa, są takie słowa. Ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów, a na rogach jej 10 diademów z morza. Morze jest symbolem ojczyzny świata demonów, chaosu. Czyli w gruncie rzeczy my żyjemy w morzu, w państwach, nie tylko w narodach, ale przede wszystkim żyjemy w państwach, które organizuje bardziej demon niż Chrystus. Lecimy dalej. Wizja barana i kozła. Kolejny dar rozumu. Dar rozumu. W darze rozumu chodzi o to, żeby zapanować nad swoimi emocjami, uczuciami, nad światem emocji poprzez rozum. Zwierzęta nie panują nad emocjami. Albo ucieka, albo gryzie, albo atakuje. Jeżeli mamy rozum, ale rozumu nie używamy, to w gruncie rzeczy nami powodują w życiu emocje. I światem rządzą emocje tak bardzo, że w tej przypowieści u Mateusza jest powiedziane, to jest morze. Świat to jest morze emocji. Morze emocji. I dopiero Jezus przez Księgi Święte zarzuca sieci i chce nas wyłowić z tego morza emocji. Taką najpotężniejszą emocją to jest nasz egoizm, nasza pycha. Jezus nas wszystkich wyławia, zrealizowawszy w krzyżu zmartwychwstaniu Księgi Święte, chce chce wyłowić, no przede wszystkim przez te księgi apokaliptyczne, przez Daniela, przez Apokalipsę świętego Jana Pawła po prostu. Baran to jest oczywiście, że te zwierzęta tutaj i konkretnie w tych tekstach są podłożone pewne postaci z historii. Pod barana królestwo, dawne królestwo Cyrusza, który słynął z tego, że był, podbijał narody, ale był łagodny, łagodnie traktował. Każdemu narodowi pozostawiał jego religię, jego wiarę, a więc on jest symbolem barana. Nie baranka, tylko barana. A kozioł to jest, ilustracją tego jest Aleksander Wielki, symbol rozpusty, kozioł, symbol rozpusty. No, a kiedyś przeczytałem sobie życie codzienne w Grecji, w starożytności. Okazuje się, że Grecja słynęła nie tylko z wielkiej filozofii, wielkiej sztuki, literatury, ale była źródłem rozkładu moralnego. Rzym ją, Grecję podbił militarnie, ale Grecja kulturalnie i obyczajowo i rozłożyła Rzym. Bo przed podbojem Grecji w Rzymie była dyscyplina. Nie było rozwodów, tylko twarde obyczaje spartańskie. I w związku z tym kozioł jest symbolem rozpusty. Izraelici w dniu pojednania kapłan nakłada między innymi na kozła, na jego głowę, wszystkie grzechy rozpusty Izraela, wypędzano go na pustynię. A że kozioł w czasie rui strasznie śmierdzi, to ja jako chłopak ze wsi coś na ten temat wiem. To się nie da. To się nie da przejść obok. To się umiera. Gdziekolwiek są wojny, to jest na przykładzie tych. To jest tak. Gdziekolwiek są wojny, konflikty, to są podane, są przykłady, tam nie ma rozumu. Tam są ludzie, zwierzęta. Na poziomie zwierząt. Nie używają rozumu. Tam są emocje. Nie ma daru rozumu. Dar rozumu jest po to, żeby nie było wśród ludzi konfliktów, wojen. Żeby u jezuitów nie było między jezuitami żadnych konfliktów, wojen. Ani w innych zgromadzeniach, żeby nie było wojen. Nie mówię tego tutaj, bo będzie nagrane, bo to przejdzie do historii. Tam, gdzie są wojny, tam panują emocje. Krótko mówiąc. Oczywiście to chodzi też i o małżeństwo, małżonku. To proroctwo o 7 tygodniach. Kiedy wojnę ustaną? Proroctwo o 70 tygodniach. 7 razy 7, 49, czyli 50. Dopiero kiedy przyjdzie 50, pełnia darów Ducha Świętego, dopiero wtedy nie będzie wojen. To znaczy, że będzie tak, jak święty Paweł mówi w swoich listach, bez mała w każdym, kończy apelem do niewolników, niewolnicy. Nie róbcie zrywów powstańczych. Zostańcie w niewoli. Bo wy, kiedy przyjęliście Chrystusa, jesteście już panami, a to wasi panowie, Rzymianie, są w niewoli, niewolnikami. Wy już jesteście panami. I przyjdzie taki moment, kiedy twój pan zagrożony zapyta się, słuchaj, dotąd służyłeś mi, zgrzytając zębami, a teraz mi służysz z miłością, mnie i moim dzieciom, dbasz o moje. Co się stało? Albo ja mam pana tutaj, innego niż Cezar. Ty swego Cezara się boisz i drżysz po swoje życie, o swój majątek. I nie wiesz, jak się skryć, gdzie się podziać. A ja żyję w wolności, bo mój pan jest i w niebie, i tu. I dasz mu świadectwo. I po pewnym czasie twój pryncypał powie, zaprowadź mnie do tych ludzi. Mnie to interesuje. Dasz świadectwo. No, to byłoby na tyle. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział swoim uczniom przypowieść. Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Drzewo figowe każda z osób Trójcy Świętej ma swoje drzewo, symbol. Bóg Ojciec, drzewo figowe, Syn Boży, krzew winny, Duch Święty, drzewo oliwne. Gdzie to jest w Starym Testamencie? W księdze sędziów. No ale teraz, drzewo figowe przypomina przymierze Boga Ojca z narodem wybranym. Jezus mówi, ja tylko realizuję to przymierze, które Bóg Ojciec zawarł z potomstwem Abrahama, że przez tę wierną, świętą cząstkę Izraela, w tym wypadku przez Jezusa Chrystusa prawdziwego Izaaka, przyjdzie błogosławieństwo, spłynie błogosławieństwo na wszystkie ludy ziemi przez Jego dzieło. I to już jest blisko. Bo w Jezusie jest dar pobożności, pietyzmu, szacunku dla tego skarbu, jakim jest każdy człowiek i każdy naród. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. To znaczy, nie upłynie 40 lat, aż jak już się Izrael skończy przez oblężenie. Pozostanie im ściana płaczu. Niebo i ziemia przeminą. Świat zajmuje się tym, co przemijalne, a lekceważy to, co jest nieprzemijalne. Obietnice Boże w Księgach Świętych. My staramy się nie lekceważyć. Wspomniało mi się, że mówiąc o tym szóstym rozdziale z Księgi Daniela, zwróćcie jeszcze uwagę na to, że kamień do tej jaskini lwów przyłożono i zapieczętowano. To też nam przypomina, że przyszli Sanhedrynów, gdzie on powiedział, że w związku z tym przewalono kamień i opieczętowano pieczęcią rzymską.